Gościem Radia Zachód jest Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska. Witaj, Jan Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I dodajmy jeszcze, że kandydat na kandydata w wyborach o urząd prezydenta Zielonej Góry.
I już muszę sprostować, tak. Już kandydat.
Ale
była konwencja, było ogłoszenie.
No tak, ale w sensie formalnym to się stanie w momencie,
tak,
kiedy
do PKW
będzie termin wyborów. No, swoją drogą ten termin wyborów wiele osób w tej chwili deklaruje i mówi o tym, że właśnie będzie ogłaszać po podaniu terminów wyborów, żeby kampania była lega artis, bo w tej chwili to, co się dzieje, te ogłoszenia, na przykład to, co dzieje się w Warszawie, to jest taka nieformalna kampania, która jest wbrew prawu. Jak pan uważa, tak na szybko?
Według mnie nie ma tutaj jakby żadnego złamania prawa w aspekcie czysto literalnie odczytywanego. Natomiast no, rzeczywistość i życie troszkę zawsze powoduje, że to prawo nie idzie wraz z tym życiem. Nie ma moim zdaniem żadnego przeciwwskazań do tego, żeby powiedzieć, że to jest nasz człowiek, tak? On jest niezarejestrowany jeszcze przez Państwową Komisję Wyborczą. Natomiast no, trudno chować człowieka i udawać, że go nie ma.
A jeśli jest człowiek, który stawia ławeczkę, spotyka się, robi wokół tego eventy i no, już to swoje nazwisko promuje.
To samo robią gwiazdy muzyki, telewizji, teatru. No, życie publiczne wymaga od osoby publicznej tego, żeby była w kontakcie ze społeczeństwem. W związku z tym no, nie miałbym żalu do każdego z kontrkandydatów, akurat mówię tu o Zielonej Górze, gdyby postawił sobie ławeczkę i rozmawiał z mieszkańcami. No bo jak w inny sposób może się taki kandydat dowiedzieć na przykład o bolączkach mieszkańca?
To należałoby może, nie wiem, urealnić
przepisy. Myślę, że tak, dokładnie. Te przepisy no, były tworzone paręnaście lat temu. Wówczas social media choćby nie funkcjonowały w takim formacie jak obecnie. No i trudno jest oczekiwać, że nagle osoba, która chce być osobą publiczną, miała z tego podstawowego elementu, czyli kontaktu ze społeczeństwem, rezygnować na rzecz przestrzegania literalnie, że w momencie ogłoszenia dopiero wówczas wychodzę z cienia i mówię, że tak, nazywam się Sławomir Kotylak i będę kandydował na prezydenta.
A czy tu nie ma pułapki w takim myśleniu? Pułapki, no, którą może sam pan w tej chwili na siebie zasadził. Na przykład w kontekście tego, jak mówi się o tym, co dzieje się z reformą sprawiedliwości, z ustawami, które wchodzą, które obowiązują, bo przecież mamy do czynienia ze zmianami, wobec których pana środowisko polityczne protestuje, a dzieją się i tutaj też można zastosować taką zasadę.
Panie redaktorze, to są dwie odrębne sprawy i one nie wynikają tylko z odrębności tematyki poruszanej, tak, ale z odrębności zmian, które są proponowane. Ja mówię o tym, że w przypadku ogłaszania kandydatów na kandydatów, tak jak pan redaktor to zauważył, no tak naprawdę nie ma tutaj naruszenia prawa. W żaden sposób, jak się przeczyta literalnie ustawę, nie ma naruszenia prawa.
Zdania są podzielone. Mówi się o tym, że to jest
Zdania są podzielone wśród komentatorów. Natomiast ani PKW, ani żadna instytucja sprawująca nadzór nad przestrzeganiem prawa.
Były komentarze ze strony PKW. Może decyzji nie było,
bo nie mogło być, bo nie ma za tym podstawy prawnej.
Byłoby ciężko ścigać tych kilkuset czy kilka tysięcy osób, które robią
to nawet codziennie. Nie, no bo przestępców mamy kilkaset tysięcy w kraju, tak, choćby drogowych, tak. Mówię tu o tych, którzy jeżdżą po pijaku, to są już przestępcy w majestacie prawa. Natomiast wracając do tej kwestii sądów. Tutaj jednak mówimy o rażącym naruszeniu prawa, o rażącym naruszeniu konstytucji. To jest zupełnie
przez
coś innego.
Przez sędzie Gersdorf?
Nie przez sędzie Gersdorf. Przede wszystkim przez prezydenta, który doprowadził do takiej sytuacji, podpisując określone ustawy, w których to ustawach dochodzi do złamania już istniejącego prawa, czyli ustawa wyklucza możliwość czytania, czy też sprawowania konstytucji jako tego aktu nadrzędnego, no, dobrze, władzy nad pozostałymi aktami.
To powinien orzec Trybunał Konstytucyjny.
I tutaj spuśćmy może przysłonę milczenia.
Bo do tego czasu mamy domniemanie konstytucyjności.
To jest wytrych, tak naprawdę to jest wytrych, bo w sytuacji, kiedy instytucja powołana do tego, żeby sprawować nadzór nad konstytucyjnością, jest tylko i wyłącznie elementem fasadowego działania. Tutaj nie ma w chwili obecnej mowy o jakimkolwiek racjonalnym, zgodnym z istotą powołania tego typu instytucji działaniem. Mówię tu o... Była mowa choćby o tym, że przecież liczba spraw rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny jest za mała. To jest jeden z powodów, dla których należało dokonać zmian w tym Trybunale, etc., etc. Tych powodów tam było wymienionych bez wyjścia. Ale ja się skupię choćby na tym jednym, ilościowym. Takie może moje zamiłowanie zawodowe tak do liczb. No, proszę spojrzeć, jak wyglądała liczba rozpatrzonych spraw w zeszłym roku, czyli w 2017. Jak wygląda liczba spraw rozpatrywanych w tym roku. W zasadzie sąd przestał funkcjonować.
Czy w pana ocenie społeczeństwo, osoby, które nas słuchają, w gruncie rzeczy rozumieją ten problem? Bo jak na przykład patrzy się na ilość osób, które uczestniczyły w tych demonstracjach wczorajszych, nie wiem, czy pan brał udział.
Brałem udział.
No to nie powala, tak? Szału nie ma. To znaczy pytanie, czy jest zrozumienie dla tego sporu natury prawnej w społeczeństwie?
Zrozumienie, myślę, jak najbardziej jest, tak? Społeczeństwo nie jest głupie. Stare powiedzenie, o którego użył pan prezes Kurski, tak? Ciemny lud to kupi. Myślę, że w tym wypadku kompletnie się nie sprawdza. Natomiast jest inny problem, który ja postrzegam. Może nie jestem politologiem czy socjologiem, ale jako człowiek, jako Polak dostrzegam. Jest już pewnego rodzaju zmęczenie. Zmęczenie i poczucie bezsilności. Bo wydawałoby się, że kiedy wychodzi kilkaset tysięcy ludzi w Warszawie przy okazji choćby Czarnego Marszu, tak, czy innych tego typu protestów, które wskazują na ewidentne błędy władzy i nic za tym nie idzie, no to raz, drugi, trzeci pojawia się tak zwany element zmęczenia. Braku wiary w to, że można coś...
Sondaże też są zmęczone i utrzymują cały czas wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.
To bym był bardzo ostrożny co do tych wysokich różnic pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a rozumiem tutaj pan w domyśle mówi do Platformy Obywatelskiej, to byłbym bardzo ostrożny. Przypominam, że wielokrotnie zdarzało się już w życiach polityków i partii politycznych zdarzenie takie, które jeszcze na miesiąc czy dwa przed wyborami dawały miażdżącą przewagę, a potem się okazywało w wyborach, że ta przewaga znikała i można tutaj, nawet na własnym podwórku mam takie przykłady i mogę wskazać przykłady z obcych podwórek, że tak się wyrażę żartobliwie o formacjach politycznych. Sondaże to jest element, który próbuje w jakiś uporządkowany sposób opisać rzeczywistość. Natomiast ta rzeczywistość składa się z tak wielu wątków, że trudno jest powiedzieć wprost, że to jest bardzo wiarygodne względem tego,
dobrze,
co...
Dobrze,
tak...
ale wie pan, jeśli mamy nie tych ma sondaży metody, kilkanaście,
ja
które
rozumiem, nie ma
pokazują
metody.
Pewną tendencję i to różne sondażownie to robią, no to na tej podstawie można już
tak
wysnuć jakiś wniosek.
Tak się składa, że ja też korzystam z takiego narzędzia badawczego jak ankieta. Co prawda nie w obszarze polityki, tylko w obszarze choćby ekonomii, którą się zajmuję na co dzień zawodowo. I powiem w ten sposób. Jeżeli będę za każdym razem pytał tą samą grupę, mam tu na myśli populację. A przecież wiem, jak funkcjonują sondażownie. One mają liczbę rekordów z adresami i telefonami osób, do których wydzwaniają. Ja wiem, że nie za każdym razem do tych samych, tak? Ale to jest powtarzająca się lista. No to trudno oczekiwać, że jeżeli w danej grupie będzie większa liczba osób, która akurat sprzyja tej czy innej opcji politycznej, że one w trakcie, nie wiem, miesiąca czy dwóch nagle zmienią zdanie i powiedzą, nie, tym razem oddałabym głos na inne ugrupowanie. W związku z tym to jest zmienne i ja bym do tego naprawdę nie przywiązywał uwagi, a jakiejś większej wagi. Natomiast jedno, co jest symptomatyczne, proszę zwrócić też uwagę, jak te wyniki sondażowe bardzo się zmieniają, nawet w przypadku drobnego, bym powiedział, incydentu o charakterze medialnym.
No to zależy, kto w jaki sposób zada pytanie, jakie ma intencje. Zostawmy sondaże, wróćmy do pana kandydowania tu na urząd prezydenta Zielonej Góry. Jak pan się poczuł w momencie, kiedy radni z Platformy Obywatelskiej udzielili absolutorium obecnie sprawującemu urząd Januszowi Kubickiemu?
Rozumiem, do czego pan zmierza, że to jakby spolaryzowało mnie jako kandydata, który ma określone zdanie na temat urzędującego prezydenta i który, jak to mówią w świecie szkolnym, świadectwa z czerwonym paskiem by nie otrzymał.
Że jeśli środowisko wystawia swojego kandydata, to ten, który natomiast ja, w tej chwili sprawuje
ja
urząd,
bym prosił, żeby na
dobrze.
To spojrzeć troszkę szerzej niż tylko tak zero-jedynkowo. Drodzy państwo, no radni funkcjonują w ratuszu przez 4 lata. Obserwują pracę prezydenta, oceniają jego pracę. I teraz, czy można diametralnie, w sensie wolta w drugą stronę, ocenić, przypominam, 17 rok, nie 18, bo 18 w ocenie radnych dopiero będzie oceniany i to będzie, myślę, zupełnie inna ocena, bo każdy, kto wyjrzy za okno, widzi, co się dzieje w mieście.
I wszyscy, którzy wyglądają za okno, natomiast, wiedzą, że w tym roku są wybory i patrzy się na tego rodzaju akcje, głosowania i decyzje.
I to jest właśnie rozsądek i zdroworozsądkowe podejście i uczciwość polityczna, bo nie jest sztuką pod publiczkę, tak, w roku wyborczym powiedzieć: nie, panie prezydencie, pan jest do niczego, pan 17 rok zupełnie położył. Nie był idealny to rok dla miasta. Nie było idealnego wykonania budżetu. Mhm. Było wiele spraw, które do dzisiaj, tak, można by rozpatrywać w kategoriach podstawy do tego, żeby nie udzielić absolutorium. Ale przypominam, że Platforma Obywatelska, może nie w ramię, bo na wiele rzeczy się nie zgadzała z prezydentem. Również proponowała rozwiązania, na które się prezydent nie godził, ale nie ukrywałem sytuacji takiej, że do pewnego momentu byliśmy i wspieraliśmy prezydenta.
To może powodem jest to, że radni z Platformy Obywatelskiej są zatrudnieni w miejskich spółkach.
To, gdzie jest kto zatrudniony, moim zdaniem nie powinno mieć najmniejszego znaczenia. Bycie radnym to jest bycie przedstawicielem społeczeństwa i jednocześnie elementem nadzorczym nad tym, co robi prezydent.
To dlaczego na przykład radny Krzysztof Machalica, który jest przewodniczącym komisji rewizyjnej w Zielonogórskiej Radzie Miasta, nie zwoła tej komisji i nie zada pytania o sytuację w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich?
Ja myślę, że od tego, żeby zwoływać jakiekolwiek komisje w sytuacji tak trudnej, tak, dla osób, które bezpośrednio są związane tutaj. Wiem, że pan redaktor nawiązuje do tragicznej śmierci
głównej księgowej.
Myślę, że byłoby to odebrane tylko w jeden sposób. Myślę, że byłoby to odebrane w jeden sposób jako wykorzystanie tej tragedii, tak, do działań politycznych. Ja myślę, że te kwestie należą.
Zdarzyła się tragedia.
I to nie ulega wątpliwości, i tutaj ubolewam nad tym, że do takich zdarzeń dochodzi, i moje wyrazy współczucia dla bliskich rodzin i wszystkich osób, które znały panią księgową. Natomiast ja jestem zwolennikiem działania służb przede wszystkim, które mają na celu wyjaśnienie przyczyn, czy to, co się wydarzyło, tak, miało jakikolwiek związek z działaniem czy funkcjonowaniem instytucji, w której ta pani pracowała. Czy to, że ta pani tam pracowała, tak, na nią samą były wykonywane naciski, czy jakiekolwiek elementy.
Co do zasady sprawują nadzór nad działaniami prezydenta. Tak. No i tutaj wydaje się, że brakuje tego rodzaju działań, bez względu na politykę, w obliczu tej
tragedii. Trzeba naprawdę postępować bardzo delikatnie i bardzo subtelnie i myślę, że do momentu, kiedy nie pojawią się pierwsze znaczące wątpliwości. Bo oczywiście jest list, który został przyjęty.
Mamy samobójczą śmierć, mamy list i potrzeba jeszcze jakichś innych wątpliwości.
Nie należy, panie redaktorze, tu bardzo daleko idąca delikatność. Można naprawdę bardzo dużą krzywdę wyrządzić rodzinie bliskiej zmarłej, tak?
Myślę, naprawdę że tutaj już się stała największa, a w tej chwili po stronie osób, które nadzorują
jeżeli
pracę
pan redaktor
samorządu,
pozwoli,
chyba jest wyjaśnienie
uważam, tak, uważam, że od wyjaśnienia sprawy jest przede wszystkim prokuratura i tutaj mam duże uwagi do pracy prokuratury. Zbyt długo pewne rzeczy nie ujrzały światła dziennego, nie zostały sprostowane i zaczynają żyć własnym życiem i nie wiem, czy one są prawdziwe, czy też nie.
Prezydent powinien zabrać głos w tej sprawie?
Oczywiście, jak i to nie 3 tygodnie po, tylko w sytuacji, kiedy się tylko dowiedział o tym zdarzeniu.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.